między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Archidiecezja poznańska przygotowuje się do przyszłorocznego jubileuszu 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu, pierwszego na ziemiach polskich. W tym tygodniu poznaliśmy program uroczystości. Wiemy już, że odbędą się one pod hasłem Poznań, Chrystus i my. Szczegóły programu zdradza rzecznik archidiecezji ksiądz Maciej Szczepaniak.
Można powiedzieć, że 1050-lecie chrztu prowadzi nas do 1050-lecia biskupstwa, bo tylko 2 lata dzieliły chrzest Mieszka I od powstania, od przybycia pierwszego biskupa na ziemię polskie. Także sam jubileusz się wkrótce rozpocznie i myślę, że świętowanie będzie udane.
Inauguracja obchodów jubileuszowych już 3 grudnia.
Rok kościelny zwykle zaczyna się adwentem, dlatego już adwent wprowadzi nas w ten rok jubileuszowy. Tym bardziej, że według historyków samo mianowanie, sama nominacja biskupa Jordana najprawdopodobniej przypadała właśnie tuż po świętach Bożego Narodzenia, czyli na przełomie roku 967-968. Dlatego jakby rocznica przypada wkrótce i trzeba się do niej też jakoś przygotować. Bo oczywiście nawiązujemy do historii, nawiązujemy do 1050 lat, bo historia jakoś wyznacza tożsamość Kościoła na tych ziemiach. Natomiast skupiamy się przede wszystkim na teraźniejszości, na tym, czym Kościół może być dzisiaj.
Dlaczego po rocznicy chrztu Polski kolejny jubileusz, rocznica biskupstwa?
Chrzest Mieszka I był znaczącym wydarzeniem, był wprowadzeniem władcy Polan do kręgu kultury chrześcijańskiej, ale sama ewangelizacja przebiegała przecież bardzo powoli. Chrzest księcia nie był równoznaczny z przyjęciem w pełni chrześcijaństwa na tych ziemiach. Żeby to chrześcijaństwo mogło być wprowadzane, żeby chrzest także poddanych ludzi zamieszkujących tutaj mógł się odbywać, musiała być hierarchia kościelna, musieli być misjonarze, musieli być duchowni. Przybycie pierwszego biskupa to z jednej strony rozpoczęcie długiej przecież historii hierarchii kościelnej na ziemiach polskich, a jednocześnie w jakimś sensie rozpoczęcie życia Kościoła właśnie jako wspólnoty na tych ziemiach. Była to zresztą rzecz wyjątkowa, można powiedzieć, ze strony Stolicy Apostolskiej, dlatego że wcześniej zwykle powstające biskupstwa zostały wcielane do jakichś struktur kościelnych już istniejących, na przykład w państwach sąsiadujących z danym krajem. Natomiast Polska otrzymała biskupa, który był wprost zależny od Stolicy Apostolskiej i to też było spore wyróżnienie. Działalność biskupa Jordana nie przebiegała w sposób jakiś bezkonfliktowy. Historycy są zgodni co do tego, że musiał się sporo natrudzić w swojej działalności. Natomiast była to taka właśnie misyjna ewangelizacja, która, jak wiemy, z czasem przyniosła owoce i to, że my dzisiaj jesteśmy narodem katolickim, w dużej mierze zawdzięczamy tej długiej drodze ewangelizacji i bycia kościołem misyjnym, która rozpoczęła się wraz z przybyciem tego człowieka do Polski, do Poznania.
Postać biskupa Jordana, wiemy coś więcej na jego temat?
Myślę, że historycy na pewno mogliby różne tutaj hipotezy podawać. Zbyt wiele nie wiemy i nie wiemy nawet, jakiej był do końca narodowości. Istnieje taka ostatnio propagowana teoria, że pochodził z Dalmacji, czyli z terenów jakby Półwyspu Bałkańskiego. Można by więc powiedzieć, chociaż to nie brzmi najlepiej, że był Dalmatyńczykiem, ale był to naród, był to kraj, był to język, który wtedy istniał i z którego też pochodziło właśnie bardzo wielu misjonarzy.
Jubileusz pierwszego polskiego biskupstwa będzie się różnił akcentami od uroczystości z 2016 roku.
Jubileusz świętować będziemy pod hasłem Poznań, Chrystus i my, dlatego że w centrum owszem stoi osoba biskupa, ale też miejsce. To Poznań był pierwszą stolicą biskupią i dlatego warto przypominać ten fakt, że tutaj powstała najstarsza katedra na ziemiach polskich. To jest fakt historyczny, potwierdzony archeologicznymi wykopaliskami, co do którego dzisiaj nikt nie ma wątpliwości. Poznań jako siedziba biskupia, która wtedy obejmowała cały kraj, i wspólnota Kościoła, dlatego podkreślamy osoby Jezusa Chrystusa, wokół której gromadzą się wierni, wokół której jesteśmy my. Dzisiaj zależy nam oczywiście na podkreślaniu tego, że ta wspólnota Kościoła poznańskiego jest żywa i że ona także chce mieć coś do powiedzenia w tym społeczeństwie, w tym świecie, w którym żyjemy. I myślę, że ten jubileusz głównie to ma pokazać. Nie jest już tyle zwróceniem uwagi na chrzest i na początek polskiej państwowości, jak to się dzieje przy okazji jubileuszu 966 roku, ale jest zwróceniem uwagi na to, że w Polsce z Polską wiązało się życie Kościoła. Bardzo to podkreślał Jan Paweł II właśnie w Poznaniu, kiedy nawiązywał do tego, że wyznanie wiary w Chrystusa było po raz pierwszy wypowiadane przez biskupa właśnie w tym miejscu, właśnie w Poznaniu. I to jest jakiś taki węgielny kamień, który, można powiedzieć, Kościoła w Polsce mamy.
Program obchodów jest bardzo rozbudowany, tych punktów jest rzeczywiście sporo i dotyczą bardzo różnych sfer życia Kościoła.
Dotyczą bardzo różnych sfer, dlatego że nie chodzi tylko i wyłącznie o jakieś celebracje, o jakieś uroczystości. Chodzi przede wszystkim o zastanowienie się nad moim miejscem w Kościele. Dlatego będą takie rzeczy jak misje ewangelizacyjne, będzie celebrowane Wigilię Zesłania Ducha Świętego, ten jubileusz w każdej parafii archidiecezji. Będziemy zwracali uwagę na aspekty historyczne, dlatego i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Archiwum Archidiecezjalne zorganizują specjalne sympozja historyczne. Będziemy zwracali uwagę na edukację młodego pokolenia, dlatego że to oni muszą nosić w sobie to przekonanie o żywotności biskupstwa poznańskiego. Przygotowaliśmy specjalne cykle kateches właśnie poświęconych temu jubileuszowi. One są już wprowadzane w życie, są realizowane, bo rok szkolny już się rozpoczął i na cały ten rok szkolny takie katechezy są też przygotowane. Główne, centralne obchody odbędą się w czerwcu, od piątku do niedzieli, 22-24 czerwca. To są obchody, które poświęcone będą świętowaniu także rodzinnemu, dlatego że zamkną je właśnie festyny rodzinne na Ostrowie Tumskim, ale będzie też czas na przypomnienie, że 50 lat temu właśnie na jubileusz tysiąclecia został koronowany wizerunek Matki Bożej w Cudzy Wielmożnej na wzgórzu Przemysła, stąd procesja z tym obrazem do katedry, tak jak 50 lat temu. Będzie przypomnienie właśnie życia wspólnot chrześcijańskich, które spotkają się w różnych stacyjnych kościołach Poznania i stamtąd wspólnie przejdą w takiej procesji, można powiedzieć. Będzie czas na koncerty. Planujemy w piątek bardzo duży koncert, na który z całą pewnością będzie można się wybrać. Nie mówimy jeszcze, czyj to będzie koncert, dlatego że nie jest jeszcze złożony ostateczny podpis pod tym projektem osób zainteresowanych, natomiast będzie to rzeczywiście, jak sądzę, bardzo interesujące i ciekawe wydarzenie. Więc tych punktów będzie wiele, natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy my się umieli w tym znaleźć, żebyśmy my chcieli dotknąć tej historii, a przez nią teraźniejszości. Tak jak to zresztą z powodzeniem obserwujemy, dzieje się na Ostrowie Tumskim już od kilku lat, od czasu, kiedy powstała Brama Poznania, to zarówno zwiedzających to interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego i zwiedzających Muzeum Archeologiczne, czyli wykopaliska na Ostrowie Tumskim, i zwiedzających katedrę, znacznie przybyło. Ludzie chętnie słuchają tego, co ma się im do powiedzenia, chodzą tu po Ostrowie Tumskim ze słuchawkami i do tego byśmy ciągle zachęcali, do takiego odnawiania pamięci.
1050-lecie biskupstwa ma pozostawić także trwałe ślady, między innymi powstanie monumentalna, kilkutomowa historia biskupstwa.
Tak jest. Historia archidiecezji poznańskiej została napisana ostatnio kilkadziesiąt już lat temu przez księdza profesora Nowackiego. Było to dzieło przełomowe, rzeczywiście zbierające bardzo wiele faktów, wybitne, ale od tego czasu nie powstała żadna praca naukowa, która te dzieje by opisywała. Dlatego cieszymy się, że wybitni poznańscy historycy podjęli się tego zadania i pod kierunkiem profesora Dobosza ta czterotomowa historia archidiecezji poznańskiej, kościoła poznańskiego powstaje, ponieważ wtedy 1050 lat temu byliśmy krajem misyjnym. Chcemy też myśleć o misjach, dlatego te projekty misyjne takim pierwszym bardzo widocznym będzie właśnie odbudowanie kaplicy i szkoły na Madagaskarze, gdzie od lat też współpracujemy z misjonarzami. Chcemy w ten sposób wyrazić wdzięczność wobec tych ludzi, którzy 1050 lat temu przybyli na nasze ziemię, żeby tu ewangelizować. Myślę też, że wypada wspomnieć o tym, że włączy się w to świętowanie wiele osób spoza archidiecezji poznańskiej. Liczymy na obecność episkopatu podczas uroczystości. We wrześniu przyjadą też przewodniczący wszystkich episkopatów krajów europejskich, łącznie należy do nich nawet Cypr i Turcja, więc jest to wydarzenie dla Poznania też bardzo istotne, bo bardzo ważne wyróżnienie. Zazwyczaj te spotkania odbywają się w stolicach. Bardzo cieszymy się z tego, że przewodniczący episkopatów europejskich przyjadą tu do Poznania, żeby dyskutować o Kościele w Europie, ale także właśnie w tej perspektywie doświadczenia Kościoła polskiego.
Wszczepiłeś nas, Panie, w krzew winny, w Twe życie i słowo nam dałeś, by wiodło nas w świecie.
Między niebem a ziemią.
Dziś Kościół obchodzi Światowy Dzień Ubogich. Przypomnijmy, że jest to inicjatywa papieża Franciszka, a tuż przed niedzielnym świętem poznańską Ogrzewanie dla Bezdomnych odwiedzili biskup Damian Bryl i dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej ksiądz Marcin Janecki. Rozmawiał z nimi Jacek Butlewski.
Cieszymy się z tej wizyty dzisiaj. Tych, którzy tutaj są, naszych też stałych bywalców, wam dziękujemy też za obecność. Cieszymy się, że możemy was też wspierać i towarzyszyć, bo to jest najważniejsze, żebyśmy razem to piękne dobro tutaj tworzyli, tę wspólnotę.
Durczak Andrzej.
Tutaj pan mieszka, tak?
Tak.
Jak się tu mieszka?
Całkiem dobrze, no. Nie mam powodu do narzekania, nie? No posiłki dobre, no, porządek, no dyscyplina wiadomo, że musi być, nie? No po prostu współlokatorze też nikt nikomu tam za skórę nie wchodzi, także no atmosfera w ogóle jest okej, nie? Moim zdaniem. Nie.
A kiedy pan tu trafił?
No już ponad miesiąc jak jest. Spotkałem kolegę, tego mówi, przyjść tu, tam masz odpowiednią opiekę, a nie będzie się włóczył, przecież nie masz już 15 lat, no i tak też zrobiłem.
A co pan wcześniej robił, gdzie pan był?
No to trochę tu, po prostu się wywołał, trochę tu, trochę na dworze, trochę gdzieś tam u kolegi, nie? No tak jak się dało, nie, po prostu, nie. No to człowiek zbierał tam puszki, złom, nie, no tam coś się pomogło komuś zrobić, nie, no tego, no zawsze coś tam człowiek uskubał, nie.
Dzień ten pewno jest ważny, bo przede wszystkim jest dniem, którym chcemy przypomnieć sobie, że w ogóle takie osoby są wśród nas.
Biskup Damian Bryl.
Chcemy też uwrażliwić się na te osoby, ponieważ często widzimy je, przechodzimy obojętnie. Papież Franciszek mówi nam, żebyśmy nie byli obojętni, bo to najgorsze, co może być obojętnym. Potem ten dzień też jest ważny, no bo chcemy jakoś uszanować tych ubogich. Nie tylko chcemy powiedzieć sobie, że oni są, ale także chcemy ich zaprosić do wspólnej modlitwy, także do wspólnego przeżycia czasu, bo oni przecież razem z nami tworzą tą społeczność, w której jesteśmy. Nie chcemy, żeby to było tylko działanie jednej niedzieli, czy jednym w ciągu jednego tygodnia.
Co powinniśmy robić, żeby nie być obojętnymi?
Myślę, że przede wszystkim jest ważne, żebyśmy zauważyli człowieka w każdym, który nas otacza. Także w ludziach ubogich, że to jest ktoś, kto ma swoją godność, kto jest kimś ważnym, który znalazł się w trudnej sytuacji z różnych powodów, żebyśmy nie przekreślali ich, nie odrzucali, ale też uczyli się mądrze pomagać.
Jak to jest być osobą bezdomną w Poznaniu?
Teraz się nikomu nie życzy, nie jest to przyjemne, nie? Patrzą na człowieka, niby człowiek chodzi ubrany, czysty, bo zawsze się umył, czy to, ale to nie jest to, nie, co tak powiedzmy, mieć już taki stały kąt, nie. Człowiek był tam grzeszny do kogoś, nie, w stosunku jak się tego, no to tam raczej nic takiego nie było, nie, to tam człowiek sobie pozbierał puszki, to tam dozorca powiedział, panie, ale żeby był porządek, załóżmy, nie, tam, no to wiadomo, jak coś spadło, się podniosło, także raczej się nie szczepiali, nie. Każdy z takimi małolatami, nie, ci to tam, na złość, nie, tam na przekór, hej, ty tam, no takie odzywki.
Ksiądz Marcin Janecki, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
Ogrzewalnia, którą prowadzimy, jest przygotowana do tego, by przyjąć tych, którzy są na ulicy bez miejsca schronienia. Myślę, że warto też zaapelować do wszystkich, którzy w tych dniach będą spotykali gdzieś osoby, czy leżące na ławkach, czy gdzieś w parkach, czy w krzakach w naszym mieście, aby nie pozostawać bez opieki. Jeśli ktoś boi się sam podejść, to można korzystać z pomocy policji, straży miejskiej i wtedy te służby też wiedzą, że taka ogrzewalnia działa i dostarczą te osoby w odpowiednie miejsce.
A czy z księdza doświadczenia wynika, że ludzie rzeczywiście dzwonią, czy jest tak, że przechodzą koło takiej osoby i są obojętni?
To jest doświadczenie, które nie jest jakoś jasno zdefiniowane. Wiem, że są tacy, którzy przejmują się jakoś losem tych, którzy są na ulicy, ale niestety jest też ciągle wiele osób, które mija takie osoby obojętnie. Nieraz mówimy, że ktoś leży pijany, może też nieraz w życiu tak jest, ale jeśli chodzi o mrozy, o taką sytuację, która teraz, prawda, związana jest z zimą, to nie może być takiej obojętności. Zachęcałbym, żeby rzeczywiście, jeśli już nie chcemy sami, to żeby chociażby sięgnąć po telefon i dać znać, że ktoś gdzieś jest, leży, nie wiadomo co to za człowiek i że trzeba mu pomóc.
Jakimi są ludźmi ci bezdomni?
Anna Michalak, jestem kierownikiem schroniska i ogrzewalni przy ulicy Krańcowej 10 w Poznaniu. Jestem na takim etapie swojej pracy, w której jakby widzę, że bezdomny to nie jest osobna kategoria ludzi. To jest osoba w kryzysie i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to podkreślać. Z bezdomności można wyjść. To nie jest jakaś cecha statusowa przypisana na zawsze. I myślę, że też właśnie z takiego rozumienia bezdomności wynika, jak postrzegamy osoby bezdomne. Osoby są bardzo różne, tak jak każdy z nas domny. Warto sobie zdać z tego sprawę, że wiele problemów, które osoby bezdomne jakby noszą w sobie i w jakim sytuacji się znajdują życiowej, my, którzy mamy domy, mamy bardzo podobne problemy. Tylko właśnie ta sytuacja, w której osoba nie ma domu w naszym klimacie, w naszej jakby strefie, jest postrzegana jako coś, co bardzo zagraża i coś, co bardzo piętnuje tę osobę. Proszę sobie pomyśleć, ilu ludzi, których spotykamy, które mają domy, którzy mają domy, mają podobne problemy. problemy jak ludzie bezdomni. Takie myślenie jest dobre.
Co powinniśmy zrobić, jeśli widzimy osobę bezdomną? Wziąć ją pod dach, czy podwieźć ją gdzieś do schroniska? Co powinno się zrobić w takiej sytuacji, jeśli widzimy, że jest zimno i wiemy, że ona jest zagubiona?
To jest trudne pytanie, dlatego że wymaga od nas takiej umiejętności oceny, tak? Bo jeśli osoba jest bardzo wyziębiona, jeżeli jest widać, że jest słaba, chora, nie może samodzielnie się poruszać, to bezwzględnie należy wezwać pogotowie ratunkowe i to oni wtedy decydują, co z taką osobą zrobić i w jaki sposób jej pomóc, jeśli chodzi o takie sprawy, no, bardzo biologiczne, tak? Natomiast jeżeli osoba jest zagrażająca sobie lub innym, bo jest na przykład pijana, tak? Wtedy warto wezwać straż miejską, policję i wtedy też myślę, że służby mają też odpowiednie narzędzia do tego, żeby tę osobę zabezpieczyć, tak? Natomiast jeżeli osoba jest w dobrym kontakcie, jest samodzielna, to też zależy od tego, jaką mamy wiedzę, co możemy zrobić. Najprościej jest skierować albo do filii MOPR-u, albo do MOPR-u, który do zespołu, który zajmuje się osobami bezdomnymi na ulicy Gronowej w Poznaniu. Albo można poszukać w internecie jakiegoś adresu schroniska, można do ogrzewalni zadzwonić, jakby próbować też samemu znaleźć miejsce dla tej osoby, choć na pewno w tym okresie dość trudno, ale myślę, że trzeba się taką osobą przede wszystkim zainteresować i trochę zainteresować się tym, w jaki sposób Poznań pomaga.
Choć nie jestem stąd i wyrwano mnie ze świata niewoli, jednak żyję tu. Ratownik mu rzekł, na świecie ucisk mieć będziesz, lecz odwagę miej, jam zwyciężę.
zniepokojeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na swoim ciele noszą. Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Życie Jezusa się w nas ujawniło.
Między niebem a ziemią.
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii przygotował tradycyjnie ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, spotykamy się po raz kolejny ze Słowem Życia, z Ewangelią, która ma przemieniać nasz sposób myślenia, patrzenia, mówienia, nasz sposób zachowania. I ważne jest, abyśmy sobie uzmysłowili, że za każdym razem, kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, to uczestniczymy w niej jako bardzo konkretni ludzie, którzy mają realizować swoje powołanie, swoje, czyli mają kroczyć drogą swojej doskonałości, drogą swojego naśladowania Jezusa Chrystusa, a nie cudzą drogą kroczenia za Jezusem. Byłoby bardzo niedobrze i byłaby to karykatura chrześcijaństwa, czyli też doskonałości, tej Bożej doskonałości, gdyby na przykład ja jako kapłan zakonnik zaczął nagle żyć jak mąż, ojciec i zacząłbym się przejmować tyloma rzeczami, którymi musi zajmować się i przejmować zwyczajny mężczyzna, mąż, ojciec, zaniedbując zarazem swoje powołanie. I w drugą stronę, gdyby jakaś kobieta nagle, która jest żoną i matką, zaczęła żyć jak siostra zakonna, spędzając wiele, wiele godzin na swoich codziennych modlitwach, medytacjach, rozważaniu Słowa Bożego, zaniedbując zarazem swoje obowiązki stanu, byłaby karykaturą człowieka kroczącego za Jezusem Chrystusem. Zobaczmy, dzisiaj wchodzę do kościoła, uczestniczę w Eucharystii i słucham tego słowa, które ma mnie przemieniać, słucham go jako ktoś bardzo konkretny. Drodzy radiosłuchacze, zachęcam i zapraszam teraz każdego z nas, abyśmy przypomnieli sobie, kim ja jestem, jaka jest droga mojego powołania, jaką ścieżką przemierzam moje doczesne życie. Właśnie po to, by nie wpaść w pułapkę cudzej, fałszywej doskonałości. A to dzisiejsze słowo jest odpowiednie dla każdego z nas. Dla zakonnika, kapłana, osoby żyjącej samotnie, męża, żony, ojca czy też matki. Dla każdego, jeżeli jesteśmy tylko otwarci na słuchanie, jesteśmy otwarci na przyjęcie głosu Ducha Świętego, Jego natchnień, to dzisiejsze słowo naprawdę może nas dotknąć i powinno nas dotknąć i przemienić nasze życie. Na początku dzisiejszej Ewangelii pojawia się takie określenie: pewien człowiek, który mając udać się w podróż, przywołuje swoje sługi i przekazuje im swój majątek. Pewien bogaty człowiek. My dobrze już wiemy, że pod tym określeniem ukrywa się sam Bóg. Nasz Bóg jest bogaty. W co? W miłosierdzie, w dobroć, w łaskawość. Widzimy to chociażby w tej przypowieści o miłosiernym ojcu. Nasz Bóg jest bogaty w łaskawość. Dla Niego nie ma człowieka przegranego. Jeżeli tylko chociaż raz zawoła "zmiłuj się nade mną", może wygrać, wydawać by się mogło po ludzku, przegrane życie. Nasz Bóg jest bogaty. Również ukazuje to przypowieść o siewcy, który obficie, hojnie sieje ziarno, gdziekolwiek ono pada. Na drogę, na skałę. Bóg się tym nie przejmuje, ponieważ jest bogaty. Pewien bogaty człowiek przywołuje sługi. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, w naszym życiu na pewno jesteśmy sługami albo kogoś innego, albo czegoś innego, albo jesteśmy też nieszczęśliwymi sługami siebie samych, czyli jesteśmy wielkimi egoistami. na pewno komuś lub czemuś służę. Ja wybieram mojego Boga i Pana. Oczywiście służę Mu, służąc drugiemu człowiekowi. Nie można bowiem kochać Boga, którego nie widać, nienawidząc, nie służąc drugiemu człowiekowi, którego mam na wyciągnięcie ręki, nie służąc tym wszystkim, którzy przychodzą i proszą też o pomoc. Z jednej strony doskonale wiemy, że można pięknie śpiewać Hosanna i Alleluja, z drugiej strony odrzucając tego Boga właśnie, który przychodzi niejako incognito w drugim człowieku. Postawmy sobie właśnie to pytanie, komu lub czemu służę w moim codziennym życiu, tu i teraz. Ów bogaty człowiek przekazuje sługom majątek. W tekście oryginalnym, w tekście greckim pojawia się bardzo ciekawe słowo, mianowicie uzija. Znaczy to istnienie, bycie, życie. Bóg, bogaty w miłosierdzie, w dobroć i łaskawość, dzieli się z każdym z nas swoim istnieniem, swoim byciem, niejako życiem. Od kiedy ma to miejsce w naszym życiu? Oczywiście od momentu Chrztu Świętego. Wówczas stałem się dzieckiem Bożym i Bóg udzielił mi swojego życia, które już nigdy się nie zakończy, ale może ono niejako przejść w wieczne potępienie, w to wieczne przekleństwo, tak jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, kiedy mogę być jako sługa nieużyteczny wyrzucony na zewnątrz Królestwa Niebieskiego, w ciemność, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, albo to życie, które Bóg mi ofiarował, swoje istnienie, bycie, może zakończyć się wprowadzeniem w Królestwo Niebieskie, w bramy Królestwa Niebieskiego. Ów bogaty ktoś dzieli się z jednym sługą 5 talentami, drugiemu daje 2 talenty, a innemu 1. Zatem widzimy również, że on, ten bogaty ktoś, każdemu coś daje, każdemu daje talent. I wydaje się właśnie, że ta dzisiejsza przypowieść to przypowieść finansowa, a przez to jakby nie była uduchowioną, tak bardzo przyziemną, że aż niebożą. Ale, drodzy radiosłuchacze, jest wręcz przeciwnie. Jest to bardzo Boża przypowieść, a przez to właśnie tak bardzo przeszywająca nasze serce. Pan rozdaje talenty. Czymże jest talent? W języku greckim to słowo talent to talanton, ciężar. I za czasów Jezusa Chrystusa była to największa grecka jednostka monetarna. Jeden talent równał się 6000 denarów. Podatek, jaki za czasów Jezusa płaciły na przykład Galilea z Pereą, wynosił 200 talentów na rok, a całoroczny dochód Heroda sięgał około 900 talentów. Widzimy zatem, że talent jest to dosyć duża wartość. Patrząc różnego rodzaju słowniki biblijne, można wyczytać, że jeden talent to mniej więcej od 20 kilku kilogramów aż do 41 kilogramów srebra. Dosyć duża wartość, dosyć duży ciężar. 5 talentów, około 150 kilogramów srebra. Tyle otrzymuje pierwszy sługa. Wiemy, co z nim zrobił, z tym ciężarem. Dobrze zainwestował. I wiemy doskonale, że pod tymi znakami, symbolami ukrywa się inna rzeczywistość. Rzeczywistość naszego życia duchowego. Co ja robię z moim talentem? Co ja robię z Bożym życiem, które już otrzymałem? Jak je rozwijam? Co inwestuję? Czy jestem wygrany, czy bankrutem? Na te pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć po chwili przerwy muzycznej.
Twoją sławę, gdy cię wzywałem, tyś mi odpowiedział, dałeś
I wracamy, drodzy radiosłuchacze, do dzisiejszej bardzo ciekawej przypowieści. Bogaty ktoś, bogaty nasz Pan, każdemu rozdaje talenty, czyli na każdego z nas niejako nakłada ciężar. I zobaczmy, doskonale też o tym wiemy, że każde życie kosztuje. Nie da się przeżyć życia bez ponoszenia kosztów, bez inwestowania. Oczywiście w naszym życiu również możemy się zabawić życiem, zabawić w życie, ale wówczas od razu jako ludzie wierzący sytuujemy się w pozycji człowieka przegranego, czyli tak naprawdę bankrutujemy. Być może również w naszym otoczeniu mamy kogoś, kto wydaje się właśnie być bankrutem albo żyje jak taki duchowy bankrut. Możemy zabawiać się swoim życiem również kosztem drugiego człowieka i to znowu ostrzeżenie naszego Króla i Pana. Byłoby lepiej, gdyby taki człowiek nie narodził się, a dziś jest na przykład zgorszeniem dla dzieci, dla młodzieży, dla drugiego człowieka. Nasz Pan w swoim miłosierdziu, łaskawości również ostrzega nas. Jego miłość jest bezwarunkowa, ale również bardzo wymagająca. Bóg nigdy nie powiedział: tak bardzo Ciebie kocham, dlatego rób co chcesz. Nie, dlatego że tak bardzo Ciebie kocham, również Ciebie ostrzegam, również wskazuję na pewne zagrożenia. Trzeba coś zrobić z naszym życiem, żeby nie przegrać go. I co jest pierwszym celem naszego życia? Właśnie odkryć, do czego jestem powołany. O tym mówiłem na początku naszego dzisiejszego spotkania. Jaka jest droga mojego powołania? Jako kto dzisiaj wchodzę do kościoła, jako kto słucham dzisiejszego Słowa Bożego? Do czego Pan mnie powołuje, abym realizował swoje życie? Drodzy radiosłuchacze, jeżeli jesteście współmałżonkami i rodzicami, to nie szukajcie innego spełnienia się w swoim życiu, pomnażania niejako Bożego życia, Bożych też talentów. Jedna z pokus życia duchowego również polega na tym, że dzisiaj spróbuję sobie żyć jako kapłan, zakonnik, a może jutro jako ktoś inny i tak dalej, i tak dalej. I nagle spostrzegę się, że całe życie przeleciało mi przez palce. Mam się zaangażować w moje życie, w rozwój mojego powołania, tak jak zaangażował się ten sługa, który otrzymał 5 talentów i 2 talenty. Owi słudze puścili je w obieg, poszli do bankierów, a ci zainwestowali. Bankierzy, inwestycja, bank. To dzisiaj te słowa są niejako obciążone, ponieważ od czasu do czasu słyszymy o różnego rodzaju kryzysach finansowych, bankructwach, upadkach tego czy innego banku. Dlatego jest tak ważne, abyśmy sobie uzmysławiali, w kim pokładam nadzieję, kto jest moim bankierem, w co angażuję siebie. My możemy być o tyle pewni, że nasz Bóg nas nie zawiedzie. Inwestując w Boże życie, na pewno nie przegram go. Na pewno Pan mi odda. I to w sposób bardzo dobry. Inwestycja w Boże życie w moim powołaniu to najwyżej oprocentowana lokata. Zatem, drodzy radiosłuchacze, kolejne pytanie, które sobie i Wam stawiam na podstawie dzisiejszej Ewangelii, to w co ja inwestuję? Co jest inwestycją mojego życia? Bo może się okazać, że inwestuję w coś, co tak naprawdę nie ma żadnej wartości. Jest jak słoma, która spłonie, kiedy zostanie podłożony ogień, a ten ogień zostanie podłożony pod nas, mówię tutaj obrazowo, w momencie naszej śmierci, kiedy będziemy sądzeni przez Boga. Jeżeli czynię coś bez miłości i nie z miłości, to jest słabą i przegraną inwestycją mojego życia. Trzeci sługa zmarnował swoje życie, ponieważ nic z nim nie zrobił, w nic nie zainwestował, nie oddał swojego życia w niczyje ręce. Widzimy, drodzy radiosłuchacze, jak wielkimi bankrutami są ci, którzy najbardziej służą sobie. Naprawdę biedni bankruci. Co jest tym moim bogactwem, które mogę inwestować każdego dnia? To oczywiście czas. Nawet mówimy w języku polskim, że czas to pieniądz. Kardynał Wyszyński mówił inaczej, że czas to miłość. Dobrze zainwestowany czas sprawia, że ja bardziej żyję Bożym życiem, Bożą też miłością i również Inni to odczuwają i też doświadczają Bożej miłości, która przychodzi przez ludzką relację. Zatem w co inwestuję mój czas? Czy przez inwestycje mojego czasu, na przykład inni ludzie odczuwają, że są bardziej kochani? Czy moi bliscy, żona, mąż, dzieci czują i wiedzą, że są mi drodzy? Ponieważ bez miłości to wszystko to nic. To właśnie owa słoma. I drodzy radiosłuchacze, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dobrze na przykład inwestujemy swój czas, to jeżeli mamy odwagę, to warto na przykład zapytać kogoś z bliskich, czy tobie nie brakuje mojej obecności, mojej bliskości, mojej czułości, mojego bycia z tobą. Drogi mężu, zapytaj twoją żonę. Nie brakuje ci mnie? Drodzy rodzice, zapytajcie waszych dzieci, czy wam nie brakuje naszej obecności? I mogą paść bardzo trudne odpowiedzi. Może się okazać na przykład, że marnujemy swój czas, inwestując w jakieś złe hobby, które staje się na przykład ucieczką z naszej codzienności. Warto zaryzykować, ale trzeba też być gotowym na trudne odpowiedzi. Zły sługa przegrał swoje życie, ponieważ zakopał talent, czyli tak naprawdę ukrył. I zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, również my możemy ukrywać niejako nasze życie, szczególnie te trudne kawałki naszego życia, nasze przegrane, nasze słabości, naszą kruchość, ostatecznie nasze grzechy. Kto się ukrył przed Bogiem? Adam w raju. I ja również w mojej codzienności mogę ukrywać się przed Bogiem, który jest bogaty, łaskawy w miłosierdzie. Ale bogaty, łaskawy w miłosierdzie wówczas, kiedy ja jako czasami życiowy bankrut powiem tak, ukryłem się, przegrałem i wołam o Twoje też miłosierdzie. Nasze grzechy, nasze słabości to trudne talenty, ale jeżeli jestem człowiekiem wierzącym, staram się przeżywać swoją codzienność w obecności Boga, to nawet upadek może stać się dla mnie okazją do jeszcze większego przylgnięcia do Boga. Pod jakim warunkiem? Że nie będę się przed Nim ukrywać. I kolejne pytanie do rozważenia stawiam sobie i Wam, drodzy radiosłuchacze. Co ukrywam przed Bogiem? Z jakimi trudnymi historiami uciekam sprzed Jego oblicza? Jeżeli uciekam sprzed oblicza obecności Bożej, to na pewno tą historią czy tymi historiami zaopiekuje się zły duch i będzie przychodzić z oskarżeniami, będzie przychodzić z upokorzeniami. Nie warto zakopywać swojego życia w ziemię. Nie warto ukrywać go, nawet gdyby było po ludzku przegrane. Zobaczmy, dobry Łot po prawej stronie krzyża, życiowy bankrut. Przegrał wszystko, ale w swojej bezsilności i też w swojej takiej sytuacji, no właśnie, beznadziejnej, to przegrane życie pokazuje Jezusowi i woła, zmiłuj się nade mną. I słyszy te przepiękne słowa, dziś ze mną będziesz w raju. Ten, który po ludzku przegrał wszystko, nagle stał się bogatym w Boże miłosierdzie człowiekiem i stał się świętym. Niech to dzisiejsze słowo zachęca nas do stawania całym swoim życiem, całą historią swojego życia przed naszym Bogiem, który jest bogaty i łaskawy. Życzę Wam błogosławionego tygodnia.
Między niebem a ziemią.